6 minut po godzinie 20. W wieczorze z reportażem wita Państwa Żaneta Walentyn. Dziś porozmawiamy o człowieku, między innymi o takim człowieku, który przez wiele dziesiąt lat leżał zapomniany w nieopisanej, można powiedzieć, nieznanej mogile. I gdyby nie wścibstwo pewnego grabarza, to do dziś nie wiedzielibyśmy, że na Łabiszyńskim cmentarzu przy kościele świętego Mikołaja jest pochowany jeden z dowódców powstania styczniowego. A o powstaniu styczniowym i o tym człowieku dziś mówimy, no choćby dlatego, że wczoraj była kolejna 154. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Powracamy do historii sprzed 154 lat, bo 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Mieliśmy trochę w naszej historii tych powstań, prawda? Bo i listopadowe, i styczniowe, wcześniej kościuszkowskie, a w XX wieku warszawskie. Nie będę wymieniać oczywiście wszystkich, ale wielkopolskie. Ale dlaczego o tym mówimy? Bo tak się zastanawiam, czy współczesny człowiek, czy współczesny Polak byłby gotów do takiego zrywu, jak bohater dzisiejszego reportażu pod tytułem Dux Polonare. Zmarł, kiedy miał lat 26. Został śmiertelnie ranny w bitwie. W bitwie w powstaniu styczniowym, w jednej z ważniejszych bitew powstania styczniowego pod Olszakiem. Miał 26 lat, śliczną żonę Salomę i dwie córeczki. I był bogaty. Czego chcieć jeszcze do szczęścia? Piękna żona, kochająca córeczki, pieniądze, zdrowie. Czego chcieć do szczęścia? A bohaterowi mojego reportażu, Kazimierzowi Mieleckiemu, zachciało się jeszcze walczyć dla idei, dla tej idei, jaką była Polska, wolna Polska. Zresztą nie tylko jemu. A dlaczego o nim dziś mówimy? Właśnie o nim. Ano dlatego, że to jeden z dowódców powstania styczniowego, dlatego, że dowodził wojskami mazowieckimi i dlatego, że pochowany jest na Łabiszyńskiej nekropolii. Ale także dlatego, że przez wiele dziesiąt lat był tam pochowany bezimiennie. Owszem, w rodzinnym grobowcu Mieleckich, ale bezimiennie. I gdyby nie wścibstwo, o czym mówiłam przed chwilą, ciekawość miejscowego grabarza, któremu kazano zlikwidować tenże grobowiec i przerobić go na kostnicę. To była decyzja miejscowego proboszcza, lata 50. ubiegłego wieku. Gdyby nie to, że on otworzył tę trumnę i zobaczył, że dziwnie ubrany człowiek tam leży, w mundurze, z ryngrafem, to być może do dziś nie wiedzielibyśmy, że właśnie w naszym regionie, niedaleko Bydgoszczy, na Łabiszyńskiej nekropolii spoczywa Kazimierz pułkownik, Kazimierz Mielęcki, jeden z dowódców powstania styczniowego. Ale posłuchajmy reportażu pod tytułem Dux Polonare.
Dzień dobry pani. Szukam grobowca Kazimierza Mielęckiego. A to jest kościół świętego Mikołaja? Tu spoczywa pułkownik Kazimierz Mieleński, naczelnik sił zbrojnych oddziału mazowieckiego, kaliskiego i wszystkich oddziałów z Wielkiego Księstwa Poznańskiego przychodzących. Dowódca w bitwach powstania styczniowego na Kujawach, urodzony w 1837 roku w Karnie pod Wolsztynem, zmarły w Mamliczu 8 lipca 1863 roku, z ran odniesionych w bitwie pod Olszakiem. Bohaterowi wieczna chwała. Eleonora z Mlicki Chmielęcka. Zmarła w 1859 roku.
Jest książeczka.
Jest duże zainteresowanie tutaj mieszkańców Łabiszyna tą postacią? Czy tylko przychodzą pasjonaci historii?
Bardziej pasjonaci historii. Bo bardzo dużo osób jest, które sięgają po właśnie historię Łabiszyna i piszą magisterskie prace, także jest sporo takich.
Pan ze szkoły, ale już teraz nie pracuje, pan Maciej Banaś.
Nie pochodził stąd, on pochodził z Wielkopolski, a tutaj trafił po ranny w bitwie pod Olszakiem i on trafił do szpitala w Mamliczu. W Mamliczu hrabina Melania Skórzewska prowadziła taki wspólnie z właścicielką Mamlicza mały szpitalik i ponieważ on był ranny w kręgosłup, tam był leczony. No kiedy trochę ozdrowiał, przyjechała do niego żona, córki, no przecież to warto wspomnieć, że on zostawił piękną żonę ponoć, nie? Ponoć to była cudowna kobieta i ruszył na wojnę i ona wróciła do niego, do tego Mamlicza i tam się rwał do boju jeszcze dalej, wsiadł na konia i w okolicach Augustowa, skacząc przez jary jakieś, bo tam są takie dość głębokie jary, z tego konia spadł i rana się odnowiła i wtedy już nie uratowano pułkownika, tylko po prostu zmarł. Stamtąd został przetransportowany do Lubostronia, tam jego trumna była wystawiona na widok publiczny. Właściciele Lubostronia kupili 200 beczek smoły i rozstawili po drodze z Lubostronia do Łabiszyna i trumna została przeniesiona właśnie w takim klasycznym jak gdyby rycerskim pochówku łącznie z koniem, z którego spadł do Łabiszyna.
A ta smoła to po co?
A ta beczki ze smołą na oświetlenie. Władze pruskie zabroniły jakichkolwiek manifestacji, żeby były one widoczne i przemówień. To był dziwny pogrzeb. Na pogrzebie było 52 księży. Tygodnik poznański podaje, że było 10 tysięcy ludzi. To na tamte czasy to był ogromny, wielki pogrzeb. Mszę świętą odprawiał ksiądz proboszcz Szymczak z Rynarzewa. Nie były głoszone żadne kazania, nic i no, pochowano pułkownika w grobowcu rodzinnym, czyli Eleonory Mielęckiej, która była spokrewniona z kolei z Gębickimi, którzy tutaj mieli jak gdyby włości i tam spoczął. Nie? Faktem jest, że w czasach, kiedy tutaj proboszczem był ksiądz Perski, wyszło zarządzenie, że na każdym cmentarzu musi być kostnica. Ponieważ ksiądz Perski borykał się z problemami finansowymi, bo nie miał pieniędzy, to były bardzo ciężkie czasy komunistyczne, przecież stalinowskie w najgorszym okresie. Z tego postanowił, że wykorzysta, wydawało mu się pusty, zapomniany grobowiec Eleonory na kostnicę. Wydał polecenie panu, który nazywał się Felix Chojnacki. To jest, był grabarzem. I on właśnie poszedł tam, otworzył ten grobowiec, no i stwierdził, że są tam trzy trumny, w tym jedna ubrana w mundurze, w butach. A ponieważ myśmy wiedzieli o tym tutaj w Łabiszynie, że wybitne osobistości były w takich mundurach chowane, bo przecież hrabia Witold Skórzewski był podobnie pochowany w takim właśnie mundurze, więc on zgłosił się do księdza Perskiego i mówił o tym, że jest tam jakaś znamienita osobowość. No i faktycznie padło takie polecenie, no to weź rozwal podłogę, nie? Zdemontuj, nie? I zakop te trumny w tym. I do 63 roku praktycznie rzecz biorąc pamięć w ogóle zaginęła, no bo władze pruskie nie pozwoliły na upamiętnienie tablicą pamiątkową, że tam jest pułkownik Mielęcki pochowany. W stulecie wybuchu powstania, w 63. Towarzystwo Poznańskie, jakieś kulturalne, zaczęło poszukiwać i dopiero wtedy na podstawie ksiąg parafialnych, bo mamy w księgach parafialnych tutaj w kościele zapis, że jest pochowany Dux Polonare, pułkownik Kazimierz Mielęcki. no wyszło, że on jest pochowany w tym grobowcu, nie? I dopiero w tamtym czasie została założona tablica upamiętniająca pułkownika Mieleńskiego.
Jacek Idzikacz, Marek, burmistrz Łabiszyna. Znaczy, to jeden z najbardziej takich okazałych grobowców na naszej nekropolii. On przez lata tak naprawdę był niedotykany, w związku z powyższym stan jego był bardzo niezadowalający. Ja tutaj nie tylko bym się wypowiedział w zakresie tynków, ale każde inne elementy na tymże grobowcu były zniszczone. I w roku 2013 gmina kosztem około 30 tysięcy złotych przywróciła wartość, jakość tego grobowca. Myślę, że on na dzień dzisiejszy na cmentarzu się bardzo ładnie prezentuje. Udało nam się, myślę, że taki troszeczkę przez przypadek, poznać potomków w linii bocznej rodziny Mielemskich, ponieważ my wcześniej w naszej lokalnej prasie, w tygodniku Pałuki, dosyć szeroko zajmowaliśmy się postacią pułkownika Mielemskiego i o dziwo potomek w linii bocznej zadzwonił do nas, mieszkaniec Poznania, i oczywiście nawiązaliśmy kontakt i przedstawiciele tejże rodziny byli u nas na uroczystościach związanych z odsłonięciem nowo wyremontowanego obiektu, ale też i właśnie takiego akcentu historycznego dotyczącego postaci Mieleńskiego.
To już jest ponad 150 lat, to już jest duży okres czasu, że pamięć ludzka ginie. Tak samo jak zginęła o pułkowniku Mieleńskim w ciągu 50 czy 60 lat. Ja nie wiem, czy się odnawia. Na przykład z okazji święta zmarłych zawsze wystawiana jest tam warta honorowa. Urząd Miejski odnowił własnym sumptem ten grobowiec, który się walił już prawie i był bardzo zniszczony. Byli u pułkownika Mieleńskiego i kibice Lecha Poznań na przykład, to była też oni zamówili mszę świętą właśnie w tej intencji, była niesamowita impreza na jeżeli tak to można nazwać, na cmentarzu, bo i race palili to fantastyczne wydarzenie, gdzieś zdjęcia można znaleźć na przykład na stronach harcerskich, o ile wiem, tam są one przedstawione. Także to nie to, że odżywa. Ona jest żywa.
No ale swego czasu jakby zamarła
do tego momentu, kiedy nikt nie wiedział, kto jest tam pochowany. No bo dowódca wojsk województw poznańskiego, mazowieckiego, współpracujący z Mirosławskim, to jest ktoś. To postać może nie tak znana, jak taki bohater narodowy, jak Tadeusz Kościuszko, ale tego pokroju.
Dzień dobry. Proszę Państwa, czy tutaj w Mamliczu jest jakiś pałac albo stary dwór, tam gdzie był szpital przed w XIX wieku? Nie ma w Mamliczu takiego budynku ponoć, a pomnik powstańca styczniowego?
No tutaj.
Gdzie?
Koło szkoły. Na zakręcie.
To szkoła może.
A może szkoła? Może szkoła. Czyli tutaj, tak? Jest to. Aha, dziękuję bardzo. A jest tu?
Jest. Pani z biblioteki, to ona tu, te okna wszystkie, tu musi pani wejść i wejść następnym wejściem. Jak pani tam chce, bo on tu. Pani, jak ona nic nie będzie wiedziała, to pani
dobrze,
najwyżej wróci.
Dobra, dziękuję. Powiedziano mi w Łabiszynie, że on tutaj zginął. Tutaj był też leczony w szpitalu. I ten szpital był w dworku, w pałacu, tu w Mamliczu. Tu mówiono mi, że zachował się ten budynek. Czy pani coś wie na ten temat?
Sprawdzimy, ja mam materiały o Mamliczu, jak był konkurs przygotowywany przez uczniów. A nie, zobaczymy.
O.
Gdzieś z własną historią.
O właśnie, to tu będzie pewnie. Ochotnicza straż pożarna, drogi gminne, to nie. No to jest teraźniejszy. Pomnik, jest tak, jest. Co my tu mamy? Dziedzictwo religijne i historyczne. Na terenie wsi znajduje się nieczynny cmentarz ewangelicki. Pomnik ku czci poległych powstańców wielkopolskich. To ten znalazłam. To jest przy szkole i przy bibliotece właśnie. No i nie ma nic więcej. Historia szkoły. A może to właśnie szkoła była tym miejscem szpitala, bo tu jest napisane, że po upadku powstania styczniowego szkoła to stary dom na uboczu. To właśnie w nim gromadziła się młodzież na naukę.
To jest ten budynek.
To jest ten budynek. Aha, bo ten nowy tutaj jest dobudowany. Jeszcze tylko patrzę, co tu mamy. Bo tu jest też, po wybuchu w styczniu 1963 roku powstania w zaborze rosyjskim wskutek aktywności komisarza tam na powiat szubiński z Mamlicza zorganizowano zbiórkę pieniężną i wyćwiczono zastęp ochotników, których następnie przerzucono przez zieloną granicę. Tak, i przez Mamlicz wiodła trasa transportu wszelkich materiałów przerzucanych do powstania przez granicę mimo przeciwdziałania Prusaków. Dwór, był dwór. Tu był ten dwór?
Oj, nie wątpię.
Raczej nie. Gdzie był ten szpital? Ale...
Asiu, gdzie tutaj w Mamliczu był dwór? Dwór. A w czasie powstania szpital? Raczej tutaj w budynku szkoły, tak? W czasie powstania szpital mógłby być w budynku szkoły, a dwór?
Widzi pani, ukryto go... czyli Mierenckiego, w Mamliczu koło Łabiszyna. Tu się ukrywał. Ponoć w szpitalu. Zresztą był ranny.
Halo.
Pan Grzegorz Michalak?
No.
Byłam w Mamliczu, bo powiedziano mi w Łabiszynie, tam gdzie jest grobowiec Kazimierza Mierenckiego, że w Mamliczu umarł.
No przerwał rekonwalescencję, wbrew temu, co lekarze mówili, nie?
Ja pojechałam do Mamlicza w nadziei, że znajdę ten szpital, w którym leżał. To był szpital pod opieką hrabiny Skurzewskiej. Czy to było w miejscowej szkole? Teraz nie, tam nie. Jest biblioteka? Nie. A gdzie
nie,
to
nie,
było?
Pani. To było tam mniej więcej, gdzie teraz jest świetlica.
A to przejeżdżałam obok.
Tak, jest rycina tego miejsca, które było przekształcone w szpital, ale nie wiem, czy pani ma tą rycinę, czy nie, a to jest niepotrzebne, to jest pani zupełnie.
Nie, nie mam tej ryciny, tylko myślałam, że może zachował się ten budynek po prostu.
Nie, nie, budynek został, on był zburzony, potem wybudowana była świetlica.
A czy w Mamliczu jest jakiś trwały ślad tego, że tam leczył się, przebywał bohater powstania styczniowego?
To znaczy, wie pani co, nie ma żadnej ani tablicy, ani pomnika, obelisku. Nawet na pomniku powstańców wielkopolskich pomordowanych w czasie II wojny światowej tam nie ma nic obok, żeby nawet dopisać.
Mieszkańcy, jak pytałam o pomnik, to oni kierowali mnie tam. No ale to jest pomnik poświęcony powstańcom wielkopolskim. A był też... powstaniec styczniowy i to jeden z takich bardziej znamienitych dowódców. Dlatego pomyślałam sobie, że może macie państwo jakiś ślad. A czy w pamięci uczniów jest ten ślad? W sensie, czy uczycie państwo o tym? Czy jest zainteresowanie?
Oczywiście jest to wspominane, jeżeli chodzi o powstanie styczniowe. No teraz akurat mamy znowu rocznicę powstania, wybuch powstania styczniowego.
Tak.
To nawet było to wspominane o dzisiaj na zajęciach. I wie pani co, była tablica w szkole pułkownika, ale ta tablica jest, no powiedzmy, w renowacji.
A dlaczego tak, powiedzmy?
No została zdjęta teraz i ona no, nie pasowała do miejsca, no troszeczkę była za bardzo z boku.
Jak w ogóle w Łabiszynie jest pamiętany, czy w ogóle jest Mierencki?
Powiem w ten sposób, jest myślę w dosyć wąskim zakresie. Może faktycznie okazałość tego grobowca sygnalizuje o tym, że tego typu bohaterska postać była u nas i tutaj się ten pochówek odbył. Natomiast gdyby rozmawiać z szeregowym mieszkańcem Łabiszyna, to myślę, że niewiele by mógł przekazać na temat tej ciekawej postaci.
Zatem zapamiętajmy, Kazimierz Mielęcki. Powstaniec styczniowy, jeden z dowódców, dowódca wojsk mazowieckich, leży na łabiszyńskiej nekropolii. Jeśli będą Państwo tamtędy przejeżdżać, to naprawdę warto. Zresztą to jest niedaleko samego wejścia na cmentarz, więc myślę, że wiele czasu Państwo nie stracą. A to jest taka bardzo, bardzo ciekawa historia. Młody mężczyzna, 26-letni, piękna żona Salomea, dwie córeczki, kochająca rodzina, bogaty, i postanowił w imię wolnej Polski pójść do powstania. I zginął. Został śmiertelnie ranny. Zmarł na rękach swojej żony w Mamliczu właśnie. Dlatego tak mi zależało w tym Mamliczu, żeby znaleźć jeszcze ten budynek, gdzie to się stało. No niestety, jak Państwo słyszeli, budynku już nie ma. W tym miejscu postawiono świetlicę. No tak, czas płynie, czas biegnie i wszystko się zmienia. A to był reportaż pod tytułem Dux Polonare, czyli Wódz Polski, czyli rzecz o niepamięci. 345 50 90 albo 50 60, jeśli chcą Państwo porozmawiać o tym, czy dziś współczesnych Polaków, nas, stać by było na takie zrywy, czy to czas miniony i zmieniliśmy się bardzo, a może jednak nie, może mamy coś w krwi. A propos, coś w krwi to będzie reportaż, którego posłuchamy już po piosence, ale teraz, jeśli mają Państwo ochotę, to chętnie z Państwem porozmawiam. Dziś w pierwszej części mówiliśmy o powstaniu styczniowym, a właściwie o powstańcu styczniowym, pułkowniku Kazimierzu Mielęckim, który jest pochowany na cmentarzu w Łabiszynie, jeden z dowódców powstania. A co się działo z powstańcami, Państwo wiecie, z tymi, którzy przeżyli. Ci byli wywożeni na Sybir, tracili majątki. Tam na Syberii bywało czasami tak, że żony, kobiety szły za swoimi mężami, za swoimi mężczyznami, i tam rodziny w tych straszliwych warunkach jakoś radziły sobie dalej. Mamy w związku z tym Polonię przecież w Rosji, potomków powstańców właśnie, i z takimi potomkami, z Polonią, i oni zresztą są nie tylko, mieszkają na terenie całej Rosji, i ja z takimi potomkami rozmawiałam kilka lat temu i nagrałam taki reportaż pod tytułem Coś w krwi. Posłuchajmy.
Na przykład dziękuję to spasiba, z dniem narodzenia, siwo хорошего, takie różne słówka. Mama.
Mama to mama.
Jak dobrze jechałam, to miałam tylko 4 miesiące.
Ja się nie bałam, weszłam na podwórko. Niektóre koleżanki były na podwórku, weszłam do domu, położyłam się na łóżko, od razu do drzwi pukają, czy przyjdzie. Nie wiedzieli moje imię, to wyszłam na dwór i się zapoznaliśmy. No, od razu mama też nie wiedziała, nie rozumiała. Wyszłam na dwór, chociaż nie umiałam rozmawiać, to jakoś do mnie mówili, ja do nich po rusku i się zapoznaliśmy.
Tęsknę, ale...
Tylko przyjeżdżałem nieraz do nas.
Ale już jak myśleli, że wyjdziemy, to myślała już o dzieciach, o swoich dzieciach. Jednak inne czasy się zmieniają. No nie wiem, właściwie. Tak zdecydowali, że pojedziemy i... No, dzieci jeszcze miałam małych, także, ale teraz nie żałuję. Ani jednego dnia nie żałowałam. Coraz lepiej, ale jeszcze po dzień dzisiejszy dobrze nie rozmawiam, także, no, ale jakoś idzie.
Cieszymy tym dzisiaj, że na kawałek chleba dają nam tu. A co? Wyspać się w czystym. Tylko to, że to przyzwyczajki te wiejskie, że nie chcę tu samochody, tu ruch, a przyzwyczajone całe życie tak. Wyszedł na podwórko, stał koło wrota, sąsiadem, tam, co tam, pogadali, pożartowali, nie? Co będziesz dziś? Sam to przychodź tam. Niedziela, to... no, taka sprawa.
Jak powiedzieć, ja nie... Tak, to u nas także było, bo tatko z mamą to wszystko na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, wszystkie piosenki, wszystkie po polsku były. Choć my tam w Kazachstanie mieszkali, ale w domu to było wszystko po polsku. To w szkole było już po rosyjsku, tam na dworze, a w domu to wszystkie piosenki. To ja taka była maleńka, ja już znala te wszystkie polskie piosenki, wszystkie.
Pani Lena wszystkim nauczyła.
Ja podziwiam Ninę, bo ona najbardziej taka prężna jest, no radzi sobie naprawdę, jest bardzo przedsiębiorcza, szybko sobie pracę załatwiła i...
Dzięki pani Lenie.
No tak, no nie, ja... no udało się to wszystko tak wspaniale załatwić. Także emerytury już mieli tu załatwione szybko i no wszystko. I dowody osobiste i potem paszporty szybko.
Także już jestem Polką od stycznia. No bo na przykład ja mam pochodzenie rosyjskie. Ja mam tylko 25% pochodzenia polskiego, bo ja mam babcię Polkę. I tak samo obchodzili wszystkie święta, to zawsze do babci. Wigilia czy tam Wielkanoc, wszystko. To zawsze... polskich takich tradycjach. Zawsze, także pamiętam wszystko. Ja pamiętam opłatki, zawsze nie mieli, to babcia gdzieś miała schowane i zawsze tak po takim malutkim kawałeczku dawała nam ten, bo nie było. Nie było kościołów i wtedy nie było gdzie na pewno wziąć te jakieś tam te pismo święte, bo Biblię mówię źle. I te właśnie opłatki gdzieś babcie dostawali i tak trzymali to, chowali, żeby mieć na jak dłużej. Także tak samo. Wszystkie
się odmłodzili, bo ślub kościelny braliście tak. Tutaj. Wszystko, no. Chrzczone dzieci, tak, tak. Tak, mała była chrzczona.
Pani Lena to chrzczona mama.
Ja też miałam chrzest?
Nie. Jana miała chrzest przed wyjazdem, a ślub kościelny, nie, najpierw przyjechali w sierpniu, w październiku mieli chrzciny Diany, a później, nie wiem, ile chyba rok, jak mieszkali tu, to mieli ślub kościelny już tu w Polsce.
To już ruch w bloku. Działeczka tam 11 kilometrów, to za daleko, za drogą. I daleko, ciężko, pagórki te na roweru. A na samochodzie to takie ceny już. Dziś znowu do góry. Ceny i ceny, jak grzyby w lesie rosną. Ale cieszymy się tym. Na starość to już nie życie, to jest jak minęło już 75, to już ja nazywam dożycie. Tak myślę, nie? To jest dożycie.
W telewizji program był i redaktor mówi, że chętni w Polsce, rodziny chętne czy urzędy mogą zapraszać rodziny z Kazachstanu. Więc ja z mężem rozmawiamy i mówię: proszę bardzo, możemy zaprosić. Mamy blok, który się już jest ku końcowi. Także żeśmy podjęli decyzję. Ja do męża tylko powiedziałam raz, no i zaraz działaliśmy. No ale te urzędowe sprawy no, spoczęły na mnie. No. Trwało to dosyć długo, bo 3 lata. Jak już podjęliśmy się tego, to żeśmy napisali do Kazachstanu, do Almaty. Czy to była wtedy jeszcze stolica?
Almata,
bo teraz jest
Astana.
Tak. No bo to już w tym czasie się to wszystko zmieniło. Więc przysłali nam wykaz nazwiskami rodzin. No i po prostu losowo wybieraliśmy. No, mąż chciał koniecznie fachowca, no i takiego żeśmy zaprosili, bo potrzebny nam był technik drogowy. Bo mąż przecież już w okresie emerytalnym prawie był, no także żeśmy się chcieli zabezpieczyć. Bo dużo Polaków tu na miejscu mieszkań nie mieli, żeby nam nie zarzucił ktoś, że, bo i takie rzeczy były, prawda? Że zapraszamy ze świata ludzi,
A tu mają Polacy też problemy. No ale my na to nie patrzyliśmy, tylko żeśmy właśnie podjęli tą decyzję i no i tak to wszystko trwało dosyć długo, no ale to jeszcze byłam w pełni sił, wie pani, i energii, także niestety, ale no nie zawahałam się ani chwili. Tak. No zresztą sami niech powiedzą, bo ja mogę się chwalić. To nie, absolutnie. To tak w tej chwili, to ja tylko się chwalę. Nie?
Już jak rodzina, wielka rodzina nasza, sama najlepsza. I jest u nas rodzina w Warszawie, ale oni, a to nas rodzina.
Mąż pojechał z siostrzeńcem, bo akurat siostrzeniec u nas pracuje. Pojechali dwoma polonezami do Warszawy. No a ja czekam ze śniadaniem, bo to rano o 7 byliście na miejscu, prawda? To coś tak było.
Tak.
No, no i przyjechali do nas do domu, bo no, gdzie w biurze tu warunków nie ma, żeby tak ugościć, przywitać rodzinę naszą. No, no i tak czekałam. Przyjechali. No i no, dziadek to był zaskoczony, bo po prostu ja to przeżywałam bardzo mocno. Jak wszedł za bramkę, za furtkę na naszą działkę, to tak aż nie dowierzał, że jest na polskiej ziemi. No to dla mnie to było coś wielkie przeżycie, że takie
coś. Jak czekała, jakby na siostry swoje czy na mamy, no wreszcie moje to przyjechali. Jak my weszli w podwórko do pani. No, no, wreszcie
no tak, bo to tak długo, babciu, trwało, że byliśmy zadowoleni, że jesteście już, no, że to już się dokonało.
Tak? No jak, ja nie widziała takiego nic. Ja w Kazachstanie, jak nas wysłali z Ukrainy na 36 roku w Kazachstan, mnie było 4 latka. Co ja widziała? Nic. I tak cały czas tam mieszkała. Takiego nie widziała. Na wsi mieszkali cały czas. Dzieci i praca, i domu, to wszystko. No trudno było zostawić tam wszystko. Całe życie tam żyli.
Nieprzyzwyczajony to przy taką systemą gadać, to jakoś... Aha. Ale jak zaczęło się tu przyjechać, to ja w pierwszej sprawie powiem. Bo w krwi coś jest, bo rodzice gadali po polsku. Jak gadali? Tak po wiejsku, tak nie tak jakby chodziłem, robiłem, chodził, robił, tak po wiejsku, taka mowa była. O. A my już mniej od rodziców, to wszystko jedno, w krwi gdzieś coś to jest. Polska mowa. Tak, gadamy jak po prostu. To co ja chciał powiedzieć jeszcze? Trzeba szybciej gadać, tak? Nie? Jak przyjechaliśmy tu, to teraz co ja sądzę? Ludzie za 8 lat, o tu, jeszcze słowa nie słyszał takiego, żeby mnie ktoś zepsował tak nastrój, jak było. Jak było czasem, tak? Bo ludzie różne są. To co to bardzo chwalić? Tam ludzie różne, i tu ludzie różne. Nie mogą być tak jak palce. Niejednakowe. Tak i ludzie. No ale co? Może pani zapytać mnie, czego ja przyjechał tu? Ja zaraz powiem szybko. Nastraszona wrona, to tak mówi się tak w narodzie, w ludziach, że nastraszona wrona to na krzaka boi się. Było nam tam. Dostali my musztardy. Wiemy, smak musztardy albo pieprzu, to dostaliśmy tam. To tak było, że nam obiecali tam całe życie obiecanka była. No ale co z tej obiecanki? Raz pomieniali pieniędzy nam teraz przed wyjazdem gdzieś parę lat, 2 lata, 3 lata temu. Milionerami nie byli tam, nikt tam. Ale jakiś grosz trzymasz na przypadek. Albo zachorujesz, albo co. U niej było 3000 z czymś, a u mnie 8 z połową. To ja mógł kupić samochód za te pieniądze. I jak okazało się, to ja na butelki wódki nie wyszło. A co, jeśli jeden do 500? Teraz dalej, proszę słuchać. Światło nie daję. Emerytury nie dają. Dwa lata emerytury nie dają. No mnie tu pytają chłopaki, a jak ty żył, co ty tut kłamiesz, czy co ty? I ty żył by, ja mówię. Bo tak, kurki tam, krówka była swoja, prusiaczki tam parę, paru owiec było, gęsi, tam tego drugiego, ogródek. I wyżywało się tak, ty sprzedaż, ty kupisz i tak. I na papierosy nawet. To taka sprawa, taka prawda. Teraz, kto mógł do Polski, jeśli udało się jemu, jak to do Polski, nie to do Rosji pouciekali. A które już, no, nie mogli, to tam, które jeszcze są, a które już pojechali tam do Pana Boga.
No, pamiętam, ja nie pamiętam.
No trochę fajnie było, można było latać na dworzu ile chcesz. No tutaj do szkoły trzeba chodzić tam w domu siedziałam. Latałam do kuzynek, można było, młodszych byli w moim wieku, koleżanki miałam. No fajnie było. Tutaj na podwórku to samochody jeżdżą, ruch jest, a tam biegasz wszędzie. Na ulicy nie ma samochodów.
Przy wiosce mieszkałam.
No, ale można było z kuzynkami mniejszymi, z kuzynem, jeżeli przyjeżdżali. No, lepiej było z babcią, się widziałam i z tą, i z tamtą. Ta mieszka w Kazachstanie, ale przyjedzie za rok.
Jeszcze taka jedna kuzynka też. No i tam razem z tą babcią tam mieszka. Blisko koło siebie.
Тęsknota jest, to grzech nie trzeba chować. To jasna sprawa. Nie za życiem tęsknota, nie za życiem. A przyzwyczajki te, wszystko, bo to już inaczej, jakby nie było. Kto powie, że to źle, może powiedzieć. A? Czyściutko, ledniutko, wszystko. Ale wilka... Wilku, co chcesz dawaj, a on do lasu cię ciągnie. Nie?
To był reportaż pod tytułem Coś w krwi. Kilka lat temu nagrywałam repatriantów, którzy przyjechali do nas, do Polski, do ojczyzny, po wielu, wielu latach. Właściwie pierwszy raz ze wschodu. Wielu z nich to są właśnie potomkowie powstańców listopadowych, powstańców styczniowych, wywiezionych za karę na Sybir, a potem rozproszonych na całym terytorium Rosji. Dlaczego nawiązuję do powstania? Ano dlatego, że wczoraj była kolejna rocznica, 154. wybuchu powstania styczniowego i o tym w pierwszej części Wieczoru z reportażem mówiliśmy. Program Wieczór z reportażem już dobiega końca, bo mamy 20:57, a zatem pożegnam się z Państwem. Spotkamy się za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu Ewa Dąbska przedstawi Państwu z pewnością jakieś ciekawe słuchowisko, a my z reportażem spotkamy się za dwa tygodnie w poniedziałek o godzinie 25. Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.